Pogotowie radiowe.
A środowe audycje w cyklu Pogotowie radiowe dotyczą przede wszystkim istotnego zagadnienia, jakim jest potrzeba praktykowania edukacji medialnej u odbiorców i rozumienia oczywiście chociażby na przykład działań sztucznej inteligencji. Rosnąca popularność mediów, multimediów widoczna jest w podejmowanych aktywnościach, zwłaszcza u dzieci i u młodzieży. Celem tych naszych radiowych, środowych rozważań jest zwrócenie uwagi na konieczność wdrażania założeń edukacji medialnej w środowisku rodzinnym i szkolnym. Te dwa najbliższe i najważniejsze dla dziecka środowiska mogą najlepiej i najskuteczniej przygotować młodych użytkowników mediów do harmonijnego rozwoju w świecie zdominowanym przez media i multimedia właśnie. Jak to zrobić, aby zrozumieć współczesne media i współczesnego człowieka z tym smartfonem w dłoni? Między innymi dzisiaj taki temat poruszymy. Będziemy rozmawiać z panią profesor doktor habilitowaną Moniką Przybysz, która to właśnie przede wszystkim zajmuje się chociażby komunikacją wizualną, ale także marketingiem społecznościowym, reklamą czy też komunikacją mobilną przez najmłodszych. Kontakt z naszą redakcją jak zawsze 801 50 10 22 i 81 743 7383, a także można do nas napisać pogotowie@radiolublin.pl. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje. Dzień dobry.
Pogotowie radiowe.
Życie w czasach, kiedy różne bariery tak naprawdę zostały zniesione, wiąże się także z wieloma zagrożeniami. Choć internet daje nam wręcz nieograniczone możliwości kontaktu z innymi ludźmi, jednocześnie umożliwia przekraczanie granicy szacunku względem drugiej osoby. Hejt w sieci niestety szybko się rozprzestrzenia i trudno go po prostu zatrzymać. Jak można wspierać młode osoby, których dotknął hejt? O tym mówi profesor uczelni i Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w Warszawie, pani profesor Monika Przybysz.
To kruche pokolenie, które dzisiaj, można powiedzieć, może być potencjalnie hejtowane przez tyle użytkowników, ile jest w tym serwisie. Czyli jeśli mamy na Facebooku, chociaż młodzi ludzie nie są na Facebooku, ale jeśli mamy 2 miliardy ludzi, to potencjalnie na jego konto może wejść te 2 miliardy ludzi i go zhejtować. A społecznie i socjologicznie człowiek jest w stanie utrzymywać do 150 takich relacji z osobami. Tak było zresztą w dawnych czasach, że jak 150 osób przekraczała jakaś społeczność, to tworzyła się nowa wioska. Natomiast dzisiaj potencjalnie jesteśmy w stanie wejść z tak dużą liczbą osób, z którą nie jesteśmy w stanie nawet w jakikolwiek sposób utrzymywać relacji, ale każda z tych osób, jeśli ustawienia prywatności dzieci będą otwarte w pełni i nie będą zabezpieczone, bo to też jest odpowiedzialność rodziców za to, żeby te ustawienia były rzeczywiście ustawieniami prywatności, to dzisiaj rzeczywiście potencjalnie mogą być zhejtowani i skrytykowani przez wszystkich. Natomiast kolejny problem, z którym się jeszcze dzieci spotykają, bo o tych trzech problemach chcę powiedzieć, to po pierwsze kwestia fake newsów. Jeszcze przed pandemią w styczniu 2020 roku Brytyjczycy opublikowali takie badania związane z fake newsami. Otóż 98% brytyjskich dzieci nie odróżnia fałszywych informacji od prawdziwych. Nie ma żadnych w sumie podstaw, żeby twierdzić, że polskie dzieci są jakoś wyjątkowe i specjalnie jakoś mają większą wiedzę niż dzieci brytyjskie. I problem fake newsów, a 2/3 polskich dzieci do 18 roku życia czerpie wiedzę o świecie tylko i wyłącznie z mediów społecznościowych. 2/3 tylko i wyłącznie, nie wchodzą na żadne serwisy, nawet internetowe, tylko po prostu szukają i wyszukują informacje tylko i wyłącznie w serwisach internetowych, w serwisach społecznościowych. I to przesłuchanie, o którym powiedziała Mark Zuckerberg, który rzeczywiście był przesłuchiwany przez tych senatorów, mówił o takich badaniach, które są przez nich prowadzone i że aplikacje społecznościowe są pozytywne. Natomiast to, co się okazało, dziennikarze usłyszeli z tego przesłuchania jedną rzecz, że po pierwsze sami mają badania i te badania, które zrobił Facebook sam, są bardzo cenne. Po pierwsze dlatego, że Facebook ma dostęp, obecnie firma Meta, do takich kont, do których my jako dorośli nigdy nie będziemy mieli dostępu. Jacek Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego zbadał, że nasz nastolatek w Polsce ma średnio 6 kont na Instagramie. 6 tożsamości, 6 profili. Czyli po pierwsze Facebook sam ma dostęp do tych kont, które są pełne jednak bardziej szczerych, intymnych treści. No bo wiadomo, że na Instagramie przenieśli się też rodzice, ciocie, babcie. Dlatego nastolatkowie albo jeszcze uciekają na kolejny serwis społecznościowy, czyli TikTok, albo tak naprawdę tworzą konta zamknięte i tam faktycznie komunikują się w taki sposób, w jaki są. Bo część nastolatków dzisiaj konto na Instagramie ma takie, że jest ugrzecznione, 2 razy w roku zmieniane zdjęcie i właściwie tyle. Natomiast ta prawdziwa komunikacja dzieje się na tych kontach zamkniętych. I dlatego to badanie, które zostało prowadzone w 2019 roku przez samego Facebooka i z którego wynika, i do którego doszli dziennikarze The Wall Street Journal, o którym możecie Państwo sobie w sieci poczytać więcej, wynika, że 32% nastolatek twierdzi, że czują się źle ze swoim ciałem. Instagram pogarsza ich samopoczucie i ta prezentacja, która została wewnętrznie w Facebooku udostępniona, mówi jeszcze o innych rzeczach, o zależności, w których same dzieciaki piszą, o tym, że kiedy nadużywają Instagrama, kiedy siedzą tam zbyt długo, to pogarsza się zaburzenie wizerunku własnego ciała u 1 na 3 nastolatki, ale prowadzi też zbyt duże używanie Instagrama do myśli samobójczych, a także do kwestii, w ogóle sama chęć odebrania sobie życia, ale także oczywiście do kwestii związanych na przykład z samookaleczaniem. Ale również treści, które widzimy, bo dorośli ludzie są w stanie dotrzeć maksymalnie do 3% treści, które widzą nasze dzieci. My żyjemy w takich bańkach na skutek polaryzacji i nigdy w życiu Państwo jako dorośli, nie prowadząc badania, ja takie badania prowadzę i też mam konta 13-letnich osób do badań, to takie badania prowadząc na takich kontach, od razu oczywiście na takich kontach małoletnich osób pojawiają się tureckie konta dorosłych mężczyzn, arabskie konta dorosłych mężczyzn. Pytanie, czego tam szukają. I druga rzecz, treści, które możecie Państwo nigdy nie spotkacie, to są treści zachęcające do samobójstw, to są treści zachęcające do piłowania zębów, okaleczania ciała, odchudzania się, niejedzenia itd., itd. I to jest na inna rzecz, bo na inne spotkanie. Ale też takie konta, których Państwo nigdy nie spotkacie, zachęcające do tego, żeby sprzedawać własne fragmenty ciała. Czyli pornografia, absolutnie te konta zgłaszane, natychmiast odradzają się nowe. Jak Państwo się domyślacie, taki proceder kończy się potem procederem, no niestety czymś bardzo gorszym, bo szantażowaniem takiej młodej osoby, że jeśli nie udostępni jeszcze bardziej odważnych zdjęć, to po prostu wtedy zostanie do wszystkich znajomych rozesłane jej nagie zdjęcie czy półnagie zdjęcie. I kończą się te dramaty niestety na policję, ale nie zawsze dziewczynki się zwracają o pomoc do osób dorosłych, kiedy rzeczywiście w takim szantażu tkwią.
Trudne problemy, trudny szantaż, szantaż poprzez media społecznościowe, a my mamy dzisiaj wyjątkową szansę zapytać to zainteresowane bardzo młode pokolenie, bo razem z nami w studiu Mateusz, Oliwka i Maja. Dzień dobry, witam was.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Mogę was jeszcze zapytać, ile macie lat?
14.
14.
Świetnie, to jest ten dobry wiek, żeby zapytać także o to, czy w waszym plecaku, w kieszeni, czy gdzieś, nie wiem, w torebce, jeśli chodzi o dziewczyny, macie ze sobą telefon komórkowy?
Tak, mamy.
Jak to jest z tym używaniem tego telefonu? Jaka jest polityka waszej szkoły? Przy okazji przedstawcie szkołę. Ja tylko Państwu zasygnalizuję, że dziś w naszym Polskim Radiu Lublin wyjątkowy dzień, dzień otwartych drzwi, więc między innymi grupy młodzieżowe i dziecięce snują się nie tylko po naszych korytarzach, ale także zasiadają przed naszymi radiowymi mikrofonami. Jak to wygląda z tą możliwością korzystania z telefonu komórkowego w szkole u was?
No to my jesteśmy ze Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Sosimowskiego w Borowiu i u nas, no tak jak pewnie w większości szkół, no nie można używać telefonów, ale wydaje mi się, że dużo osób łamie tą zasadę.
Nie można, to znaczy jak? Gdzie i kiedy nie można używać?
No ani na przerwach, ani na lekcjach. No na lekcjach to już w ogóle nie powinno się.
Czy to jest dobra zasada, czy zła? Jak wy ją postrzegacie?
No wydaje mi się, że połowicznie, no bo na przykład no na lekcji no nie można używać telefonu, ale tak jak w szkole nie można do nikogo zadzwonić czy napisać, bo od razu nauczyciele zwracają uwagę na to.
Ale czy ten kontakt jest wam niezbędny? Rzeczywiście tak myśląc o tym.
No, uważam, że nie, no bo jednak wiadomo, jak wróci się ze szkoły albo wyjdzie się gdzieś na miasto czy na wieś, to też można użyć tego telefonu. Nie trzeba koniecznie tylko w szkole go używać.
A jak to jest z tym czasem wieczornym w domu po odrobieniu lekcji? Bo was jeszcze generalnie obowiązują zasady odrobiania lekcji, tak? I prac domowych. Jak to wygląda? Czy tak szczerze możecie odpowiedzieć, czy wy naprawdę sporo korzystacie z tych na przykład mediów społecznościowych, generalnie z tego scrollowania palcem po telefonie?
No dosyć często się
Jak
zdarza.
Było, tak. Jak było zimno, no to dosyć często korzystałeś, ale
często to ile?
Tak.
No często, czyli bardziej używamy do komunikacji pomiędzy sobą, no i to w sumie tyle, bo to jest najważniejszy taki aspekt w sumie.
Naprawdę? Ten telefon jest taki ważny?
No, żeby bardziej, żeby się skomunikować z kimś, nie?
Wiadomo, jak się chce z kimś wyjść albo coś takiego po
szkole. Okej, to dla mnie zrozumiałe. Ale czy to przeglądanie zdjęć na różnego rodzaju Instagramach i innych mediach społecznościowych też jest takie ważne?
Nie, już nie.
Nie, to już
no,
nie
teraz
jest
to
takie
rzadko
ważne.
Na przykład.
Ale powiedzcie tak szczerze, przecież te aplikacje zliczają czas użytkowania telefonu, także korzystania z różnego rodzaju aplikacji, więc jak to w waszym przypadku wygląda? Sprawdzaliście w ogóle to kiedyś?
Tak,
tak. Często.
Jeszcze chciałam także o taką szczerą odpowiedź was poprosić, bo rodzice z pewnością zwracają na to uwagę, tak? Na tę ilość czasu. Tak. Natomiast czy waszym zdaniem rodzice dużo czy mało korzystają z telefonów? Jak to
no,
jest?
W moim przypadku to rzadko, no bo,
tak, też
no, bo oni też pracują i mają swoje rzeczy do roboty, oprócz też korzystania z telefonu.
Czyli są dobrym przykładem, tak?
Tak.
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 A kto częściej korzysta z tych mediów społecznościowych? Dziewczyny czy chłopcy?
Dziewczyny.
Jednak?
Wydaje mi się, że dziewczyny.
Też, tak.
Myślicie, że to jest ważne w życiu młodej dziewczyny?
No, nie.
Uważam, że nie.
Słuchajcie, a jaką radę przekazalibyście tym, którzy już na przykład na etapie tak wczesnym są po prostu uzależnieni od tych mediów społecznościowych?
No, że mi się wydaje, że dobrym pomysłem było odciąć się, zrobić sobie taki, jest pewien, no jest po prostu takie coś, że są ludzie, którzy odcinają się na przykład na tydzień totalnie od telefonów i to jest też dobry pomysł, żeby zobaczyć, czy jest się faktycznie tak bardzo uzależnionym, czy nie, czy się wytrzyma ten tydzień, czy dwa bez tego telefonu, więc to jest takie dobre. No i taka rada, żeby po prostu czasem porozmawiać też z rodzicami, bo wiem, że dużo osób na przykład siedzi cały dzień w pokoju i tylko na tych telefonach siedzą, więc żeby po prostu pogadać czasem z rodzicami, nie wiem, nawet pograć w planszówki, no po prostu spędzić trochę czasu z rodziną.
Czy wy sobie wyobrażacie, czy wy bylibyście w stanie wytrzymać ten tydzień bez telefonu?
Mi się wydaje, tak, że jakby była możliwość też wychodzenia ze znajomymi, nie komunikując się przez telefony, no to na pewno byśmy dali radę.
Nie wiem, czy te nowoczesne aplikacje przyjęłyby taki challenge nastolatków, tydzień bez telefonu, bo jak to później sprawdzić, tak, weryfikując chociażby w tych zadaniach. Rzeczywiście telefon można odłożyć, można na przykład przyjechać na wycieczkę do Polskiego Radia Lublin. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Mieliście szansę wypowiedzieć się w programie na żywo. I jak wrażenia?
Bardzo fajnie.
Bardzo fajnie.
Tak, fajne
bardzo
uczucie.
Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Udanego dalszego zwiedzania.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Pogotowie radiowe. Pogotowie radiowe i oczywiście żywe przykłady nastolatków, którzy odwiedzili naszą rozgłośnię, a my teraz zastanowimy się, cóż takiego smartfon robi z naszym mózgiem. Codziennie dotykamy smartfonów częściej niż kogokolwiek z naszych bliskich, tak wskazują badania. Warto sprawdzić, czy korzystanie z telefonu rzeczywiście robi samo dobro w naszym mózgu, czy zupełnie odwrotnie. Między innymi naukowcy stwierdzają, że telefony są tak natarczywą częścią codziennego naszego życia, że na przykład ktoś, kto przyleciałby z Marsa, mógłby dojść do wniosku, że są one ważną cechą ludzkiej anatomii, że po prostu współgrają z nami. Co smartfon robi z naszym mózgiem? Profesor doktor habilitowana Monika Przybysz.
Mózg się bardzo łatwo rozprasza. Te rozproszenia były nam potrzebne do tego, żeby kiedy w dawnych czasach, czyli jakieś kilka tysięcy lat temu, kiedy kształtował się nasz dzisiejszy mózg, bo my mamy takie mózgi z second handu, już tak naprawdę kształtowane przez ostatnie kilka tysięcy lat, takie używane, bo tak szybko mózg się nie zmienia, nie dostosowuje się, to kiedy z tymi mózgami sobie przychodzimy, no to musieliśmy się kiedyś móc rozpraszać, no bo kiedy jedliśmy, to zjadłby nas jakiś na przykład drapieżnik. Więc po to nam było to rozproszenie. Ale dzisiaj rozproszeń dostajemy 230 dziennie średnio. To znaczy 230 powiadomień z aplikacji, z różnych tak naprawdę elementów, które mamy w smartfonie. I to rozproszenie się niestety uczy nas coraz krótszych możliwości skupienia się na czymś. Stąd te rozproszenia, kiedy czytamy literaturę. Chcieliście Państwo czasem usiąść sobie tak spokojnie w fotelu i poczytać dobrą książkę, dobrą literaturę, tak? No i po 5 minutach przypomina nam się, a może bym otworzył okno. Próbujemy się skupić dalej. No to może bym jednak coś tam, jednak powiesił to pranie. Ale przecież jeszcze niczego nie zrobiłem. I tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie Państwo, że kiedyś czytaliśmy bardzo grube dzieła i musieliśmy przejść przez kilka tomów, na przykład trylogii. Dzisiaj pół strony tekstu, przerażenie. I to właśnie robią nam smartfony w głowie. Mózg uwielbia niespodzianki. niespodzianek w mediach społecznościowych mamy całe multum. Praktycznie zawsze jak wchodzimy, to jesteśmy podekscytowani, co tam zobaczymy. Nasz mózg jest podekscytowany. Jest podekscytowany też wielością kolorów. Mamy coraz lepszą rozdzielczość, coraz więcej kolorów. Mamy rozdzielczość 4K. No i teraz spróbujcie sobie Państwo kiedyś zrobić takie doświadczenie postu od kolorów. To znaczy przełączyć na czarno-biały ekran. 7 razy krócej korzystamy ze smartfona. Mózg już nie jest taki bardzo podekscytowany, kiedy widzi czarno-biały ekran. Mózg oszczędza energię. Waży 2% naszego ciała, a zużywa 20% energii, którą czerpiemy z pożywienia i ze snu. Mózg tak naprawdę jest stworzony do przetwarzania informacji i tutaj biada wszystkim panom. Co muszą zrobić wieczorem panowie większości? No jeszcze przejrzeć sobie informacje. I bardzo wielu mężczyzn potrzebuje, żeby zasnąć spokojnie, żeby wiedzieć, że stado, którym się opiekuje, jest bezpieczne, to jeszcze sobie przegląda na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, czy tam na jakimś serwisach, które no, mają mu zapewnić spokój, tak, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. I popatrzcie, że bardzo mocno wciągają nas dzisiaj wszystkie aplikacje, no bo znacie jakąś aplikację, której kończy się ściana? Podobno Chuck Norris doszedł do końca Facebooka, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale tak naprawdę ciągle jesteśmy skłonieni do tego, żeby ciągle być przyklejonym do tej ilości informacji, która jest rzeczywiście w sieci. Mózg angażuje się w kontakty społeczne. Kontakty społeczne mamy je tak naprawdę w kilkunastu tysiącach pod ręką. Podobno socjologowie już tak dawno zbadali, że 150 kontaktów jesteśmy w stanie w ogóle zapamiętać, z nimi utrzymywać relacje. Mamy kilka tysięcy znajomych i czasem się przyglądamy, Boże, kto to jest. Nie pamiętam. Mózg, który ma to wszystko na wyciągnięcie ręki, absolutnie leniwie, bardzo chętnie będzie te kontakty podtrzymywał. Mózg uczy się przez naśladowanie. Jeśli są tutaj na sali rodzice, to wiecie bardzo dobrze, że kiedy mówimy do dzieci, to jednym uchem wpuszczają, drugim wypuszczają, a uczą się przez to, co my robimy. Czyli kopiują nasze tak naprawdę zachowania. My się też uczymy takich zachowań, no bo kiedy idziemy tak naprawdę do miejsca publicznego i widzimy, że wszyscy siedzą dokładnie za smartfonami, co robimy? Wyciągamy smartfon. Kiedy widzimy w kolejce wszystkich ludzi, którzy stoją ze smartfonami, no bo przecież te 2,5 minuty to jest szalona, nie wiem, odległość czasowa, no to wyciągamy smartfon. I myślę, że w ciągu najbliższych kilku minut pojawi się przynajmniej na sali kilka osób, które po prostu wyciągną tego smartfona, bo taki będą miały odruch. Bo tak potem zaczyna się. To tak jak z ziewaniem. Podobno tylko psychopaci nie ziewają, ale kiedy my zaczynamy ziewać, to tak naprawdę wszystkie inne osoby zaczynają ziewać. I dokładnie tak samo jest ze smartfonami. Mózg nie lubi zmian. Stresuje się, kiedy jest coś zaskakującego, kiedy nie może opanować wszystkich informacji. Jest takie zjawisko, leczy się to też jako jedno z uzależnień, FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli lęk przed byciem poza. To też bardzo często nastolatki mają taki przymus do tego, żeby ciągle chodzić ze smartfonami, chodzą wszędzie, łącznie z toaletą. Jest tylko jeden moment, w którym nie słyszą. Nie słyszą i nie korzystają, kiedy rodzice dzwonią. Mamo, nie słyszałem. Więc tak naprawdę to jest ten jedyny moment, w którym rzeczywiście nie widziały, nie słyszały i nie miały przy sobie telefonu.
Najnowsze badania wskazują, że 94% badanych stwierdza, iż czuje zakłopotanie, gdy nie ma przy sobie telefonu. 80% osób czuje zazdrość, gdy ktoś inny trzyma przy nich telefon. A 70% badanych zakłada, że poczucie przygnębienia, panika, ale także bezradność następują wtedy, kiedy ich telefon zostaje zgubiony lub skradziony, bo przecież w tym telefonie tak naprawdę znajduje się całe życie. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy to z pewnością nie oddziaływuje negatywnie także na nasze postrzeganie drugiego człowieka, ale także na naszą biologię mózgu?
I teraz jak ekrany pobudzają nasze mózgi? Dźwięki powiadomień. Dźwięki powiadomień, które nas wyciągają i ciągle zapraszają, choć wejdź tam. I sama obecność telefonu. Szybkie i łatwe kontakty i rozrywka tak naprawdę bez wyjścia z domu. Mamy to praktycznie pod ręką, dlatego coraz rzadziej nam się chce wyjść do kina, spotkać z ludźmi, bo wszystkie nasze potrzeby takie rozrywkowe są zaspokojane tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Informacje w internecie. Jest tego tak dużo, bo co półtora roku podwaja się liczba informacji na świecie, a w medycynie co 72 dni. Taki jest przyrost. Oczywiście aplikacja tego potem do leczenia człowieka jest inną rzeczą, ale tak dużo tych informacji przybywa. Jeśli sztuczna inteligencja nam będzie jeszcze bardziej generować te wszystkie informacje, to pewnie będzie ich co kilka dni podwajać się na świecie. Clickbaity, czyli co innego jest w tytule, wchodzimy, a tak naprawdę co innego jest w treści. Bardzo często stosowany przymus takiego, można powiedzieć, rozrywkowego przykucia czytelnika. Autoodtwarzanie. W większości, jeśli Państwo kupujecie nowy telefon z Androidem, tam macie zainstalowanego YouTube'a, gdzie autoodtwarzanie jest włączone. Linki. Wszelkie linki przekierowania do takich rzeczy, które nas mają też wciągnąć jeszcze bardziej, zachęcić do tego, żebyśmy byli. Niekończący się scroll, który nie pozwala naszemu mózgowi odkleić się tak naprawdę od mediów społecznościowych. I powiadomienia, lajki, krótkie wideo, nagrody w grach. O grach mogłem mówić półtorej godziny, ale nie mamy tyle czasu, w związku z tym tak naprawdę powiem Państwu tylko kilka przykładów. Na przykład sam fakt tego, że przeliczamy sobie walutę, kupujemy sobie walutę w grach. To jest coś, co absolutnie nie pozwala naszemu mózgowi, żebyśmy potem wiedzieli, ile tak naprawdę w chwilach takiego podekscytowania, kiedy coś wygramy, przejdziemy na następny level, nie potrafimy tego przeliczyć. No i znam bardzo wiele rodzin, gdzie ojcowie podpięli swoim 12, 13, 14 latkom właśnie kartę kredytową pod grę sieciową i bardzo szybko ją odpięli. Bo dla młodego człowieka w takim podekscytowaniu, gdzie mózg jest jeszcze niedojrzały, jego możliwość planowania tego, przewidywania konsekwencji jest też niedojrzała, to tak naprawdę jest w stanie te 1000 zł od ręki tak pstryknięciem palca wydać. Mamy też jedną sprawę w Polsce, gdzie rzeczywiście 26,5 tysiąca, ojciec sprzedał samochód, chłopiec wziął kartę kredytową taty i w ciągu nocy kupił sobie miasto Simsów i wyposażył sobie w broń, żywność i w różnych innych miejscach i tak naprawdę całość tej kwoty zdążył w noc wydać właśnie w grach sieciowych. Swoją drogą Chińczycy, którzy wiecie Państwo dobrze, że może nie są najlepszym krajem, który dba o prawa człowieka, ale jednak tam w większości prowincji gry sieciowe są wyłączone między 22 a 6 rano. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy zaczynają dbać tak naprawdę o mózgi dzieciaków, bo widzą, że zmniejszyła się im gwałtownie liczba programistów, informatyków. Media społecznościowe, komunikatory, czaty grupowe, te wszystkie aplikacje zaspokajają podstawowe potrzeby człowieka, które ma, jeśli chodzi też o przyjemność. I Koreańczycy zbadali w takim bardzo dużym badaniu, które zostało opublikowane na łamach Plus One, taką publikację, gdzie 50 tysięcy młodzieży koreańskiej zostało przebadanych pod względem, jak faktycznie korzystanie ze smartfona wpływa tak naprawdę na ich zdrowie psychiczne. I to, co Państwo obserwujecie w mediach, o czym bardzo dużo się mówi, o tym, że pogarsza się stan psychiczny młodych ludzi, ale nie tylko, bo przecież tak naprawdę wśród tych, można powiedzieć, ponad 2000 prób samobójczych młodych ludzi, na te wszystkie jeszcze próby udane, około 150 młodych ludzi każdego roku od wielu lat odbiera sobie skutecznie życie, to jeszcze na tą liczbę przypada dużo większa liczba osób dorosłych, głównie mężczyzn, którzy też odbierają sobie życie. I to, o czym mówimy, ponad 5000 ludzi każdego roku w Polsce odbiera sobie życie, to jest niestety 2 razy więcej niż osób, które giną w wypadkach samochodowych. Więc jeśli będziecie Państwo słyszeć w mediach informację, że ktoś zginął w wypadku, jest to jakiś wypadek śmiertelny, to pomyślcie sobie, że tego samego dnia 2 osoby odebrały sobie życie w sposób skuteczny. I byli to głównie dorośli mężczyźni, 25-35 lat. Co pokrywa się nieco też z liczbą największą graczy, bo tak naprawdę gracz w Polsce to jest właśnie też w wieku 25-35 lat. Nie mówię, że to jest 1:1 i że to się przekłada, ale pewne korelacje widzimy. I z tego badania tak naprawdę wiemy, że używanie smartfonów przez ponad 4 godziny dziennie może wpływać na pogorszenie stanu psychicznego nastolatków. Tak mówią badania prowadzone przez koreańskich naukowców. Te badania potwierdza kilka tysięcy jeszcze innych badań. Ale dlaczego o tym badaniu mówię? Bo oni po raz pierwszy odpowiedzieli na pytanie, jaka liczba godzin jest czymś, co bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia. 4 godziny, tyle mniej więcej. I na co? Na 6 rzeczy. Pierwsza rzecz to kwestia odczuwalnego poziomu stresu. I nie chodzi taki o ten stres, że jesteśmy lekko zestresowani, tak jak ja teraz przed Państwem, widząc liczbę osób, w związku z tym zadziwiona liczbą osób i lekko zestresowana. To nie o ten stres chodzi. Chodzi o taki stres przewlekły, kiedy jesteśmy, przebywamy w ciągłym stresie, nie poradzimy sobie z nim. Jest to coś, co na czym zupełnie nie pozwala nam na przykład uprawiając sport, czy pójść spać. I ten poziom stresu nadal odczuwalny jest. To właśnie o ten przewlekły stres chodzi. I rzeczywiście smartfony wpływają na poziom stresu i widzimy to też z wykresu, że powyżej 4 godzin. Niska jakość snu. Ze snem jest bardzo dużo korelacji pomiędzy smartfonami a snem. Ale jeśli chodzi o kwestię snu, rzeczywiście powyżej 2 godzin, jeśli ktoś używa dziennie, chodzi o całość dobowych wszystkich ekranów, nie chodzi tylko o smartfon, gdzie jest nam łatwo policzyć, bo wystarczy wejść w ustawienia i możecie Państwo wieczorem sobie w rachunku sumienia nie tylko mówić o tym, co żeście zrobili, ale też zajrzyjcie, czegoście nie zrobili przez smartfon, to zobaczycie, że liczba odblokowań smartfona będzie przynajmniej kilkuset dziennie, a w najmniejszych takich powiedzmy użytkownikach, którzy mówią, nie, ja tam do godziny dziennie korzystam ze smartfona, nagle wchodzimy i takie 3,5 znajdziemy.
Będziemy mogli oczywiście to sprawdzić i zweryfikować, a według badań ponad połowa uczestników badanych wolałaby mieć złamaną kość we własnym ciele niż złamany telefon. Jeszcze dekadę temu być może takie wyniki badań byłyby niemożliwe do osiągnięcia. Co się zatem wydarzyło w ciągu ostatnich lat? Apki, czyli aplikacje, SMS-y, lajki, to one wszystkie spełniają nasze potrzeby. I o tym mówiła profesor, doktor habilitowana Monika Przybysz z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.